Naszym gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, wczoraj minęły 2 lata, odkąd pan prezydent Andrzej Duda złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym. Jak podsumowuje Kancelaria Prezydenta, odbył 52 wizyty zagraniczne, 187 krajowych, blisko 40 głów państw przyjął w Polsce. To kwestie związane również z oczywiście polityką międzynarodową, ale także obronnością. Jak pan patrzy, panie profesorze, na te 2 lata prezydentury pana Andrzeja Dudy?
No z pewnością była to prezydentura niezwykle aktywna. Oczywiście ten wymiar międzynarodowy miał tu szczególne znaczenie z uwagi na to, że no takie też są kompetencje prezydenta i on reprezentuje też państwo na zewnątrz. Chociaż pamiętajmy, że ta inicjatywa, choćby związana z wiekiem emerytalnym, wewnętrzna, znalazła swoje szczęśliwe zakończenie i ta obietnica wyborcza została dopełniona. Natomiast ta aktywność o tyle była ważna, potrzebna, w dużym stopniu uzupełniająca, czy czasem zastępująca Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ponieważ mieliśmy do czynienia z tą antypolską nagonką. Ten antypolonizm gdzieś się mocno już rozszerzył, nie tylko na wschodzie, ale widzimy, że i na zachodzie, szczególnie w kontekście tych zmagań o Trybunał Konstytucyjny, ale tak naprawdę o większość różnych reform stara się ta Bruksela w dużym stopniu, niektóre kraje unijne, pokazywać nas jako kraj dyktatury i przemocy, więc w tym względzie odkłamywanie tej rzeczywistości to ważna tutaj rola prezydenta. No i pewne znaczące jednak sukcesy, takie przełomowe, jak szczyt NATO, który no już dużo zmienił w tej konfiguracji militarno-międzynarodowej, jeśli bierzemy pod uwagę naszą pozycję, czy pozycję krajów środkowoeuropejskich. Bo to przyjęcie Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ przy tak ogromnym poparciu, co pokazywało, że nie jesteśmy izolowani, jak twierdzi nasza totalna opozycja, nie jesteśmy izolowani na arenie międzynarodowej, ale jesteśmy wręcz przeciwnie widziani jako ważny podmiot całej układanki. No i kończąc na samej wizycie Donalda Trumpa, bardzo spektakularnej, bardzo takiej propolskiej w swojej wymowie, w tym znaczącym przemówieniu, to wszystko spijało się w pewien taki bardzo logiczny ciąg zdarzeń mających tę Polskę na arenie międzynarodowej podnosić do rangi kraju istotnego, ważnego i mającej na celu odkłamanie tych różnych ataków, tych różnych zakłamań, które się pojawiły w tej strukturze działań antypolskich, tak trzeba to wprost nazwać, bo tu już nie może być mowy o pomyłce. Proszę zwrócić uwagę, jeśli Komisja Europejska dzisiaj na przykład ma zarzut do Polski, że wiek emerytalny kobiet jest niższy niż wiek emerytalny mężczyzn, to zasadniczo mamy do czynienia z jak jest pies, to kij się znajdzie, prawda, nie ten to ów. Więc to jest dosyć w trudnych okolicznościach sprawowanie tego urzędu mocno atakowanego na różne sposoby, również wyśmiewanego, co urąga czy samemu państwu polskiemu, no ale wiemy o tym, że te chwyty prawie wszystkie są tutaj wewnętrznej naszej polityce dozwolone. No oczywiście jest ten moment końcowy, ostatni, związany z reformą sądownictwa.
No właśnie, bo pan prezydent, panie profesorze, podpisał ponad 450 ustaw. Do Sejmu odesłał, czyli zawetował 7 wniosków, czyli 7 ustaw, w tym te 2 ostatnie, o których pan profesor rozpoczął mówić, o KRS-ie i o Sądzie Najwyższym. Do Trybunału Konstytucyjnego skierował 3 o zbadanie zgodności z konstytucją. Opozycja totalna do tej pory była totalna i do pani premier Beaty Szydło, ale także do pana prezydenta prezydenta Andrzeja Dudy. Od momentu, w którym pan prezydent zawetował te dwie ustawy, opozycja totalna próbuje rozgrywać ośrodek rządowy z ośrodkiem prezydenckim.
Tak, chociaż nie sądzę, żeby to było skuteczne, ale nim do tego wrócę, musimy też pamiętać, że część z tych ustaw wetowanych jeszcze dotyczyła okresu, kiedy prezydent Duda sprawował swój urząd za rządów Ewy Kopacz. I tu też nie miał przecież łatwo. On praktycznie był tym, nazwijmy to takim taranem, który rozbił tamten układ. No układ, który jak wiemy no, w wielu aspektach funkcjonował patologicznie i musiał to wziąć na siebie i wytrzymać ten napór pierwszy.
I tu dodajmy, panie profesorze, że w zasadzie jedno z pierwszych wystąpień jeszcze prezydenta elekta była prośba do ówczesnego obozu rządowego PO-PSL-u, żeby nie przeprowadzali do wyborów jesiennych zmian ustrojowych, dlatego że no, różnie może być z wyborami parlamentarnymi, żeby nie trzeba było pewnych rzeczy odkręcać. To była prośba prezydenta elekta wówczas, oczywiście nieposłuchana przez ówczesny obóz.
No tak, a później mieli pretekst ku temu, żeby mówić, że ten prezydent czy ten nowy obóz władzy łamie konstytucję. To wszystko jak gdyby było przygotowywane, wydaje się, wcześniej, cały ten ruch totalnej opozycji. No ale no, to wszystko trzeba było wytrzymać. To też od strony takiej psychicznej nie jest ani łatwe, ani miłe, prawda? Więc tu są te duże zasługi. Natomiast oczywiście w tej chwili ten obóz opozycyjny chciałby tę sprawę rozgrywać między prezydentem a samym rządem, czy większością parlamentarną. Znaczy, patrząc obiektywnie, i sam prezydent jest potrzebny PiS-owi czy prawicy polskiej i odwrotnie. Tutaj jest ta symbioza. Oczywiście nastąpiła różnica zdań przy ocenie tych ustaw o sądownictwie. W tej chwili wszyscy czekają na projekty, które ma złożyć Kancelaria Prezydenta w tym zakresie. I tu rzeczywiście, jeśli tę sprawę da się sensownie, logicznie, a zarazem merytorycznie, poprawnie rozstrzygnąć, to wszystko może spalić na panewce. Natomiast uzysk z tego jest jednak taki, że już praktycznie ucichły te głosy mówiące, że Andrzej Duda to jest tylko i wyłącznie, jak mówili, na posyłki Jarosława Kaczyńskiego. Absolutnie tutaj widać tę podmiotowość Pałacu Prezydenckiego, mocno zamanifestowaną w tych decyzjach, co oczywiście mogło, czy może rodzić zagrożenia, takich jakichś konfliktów czy podziałów, no ale może być takim jakimś chwilowym kryzysem, który wcale nie musi się tak źle skończyć.
Pan prezydent bardzo też w czasie kampanii wyborczej mówił o tym, że będzie troszczył się o bezpieczeństwo Polaków. Tutaj pan profesor wymienił no, między innymi szczyt NATO, wzmocnienie flanki wschodniej, niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, 2% budżetu jako nieliczny z członków NATO przekazujemy PKB na obronność. Pan prezydent jest za tym, żeby do 2030 roku to było aż 2,5%. I jakie jeszcze, panie profesorze, widzi pan plusy i ewentualne minusy związane z tymi dwoma latami w zakresie bezpieczeństwa, ale także może bezpieczeństwa takiego, powiedziałbym, wizerunkowego w związku z Unią Europejską, w związku z uchodźcami, z łamaniem traktatów choćby przez Niemcy, gdy Angela Merkel, łamiąc traktaty, zaprosiła imigrantów do Europy?
No, pamiętajmy o tym, że gdyby rząd prawicowy miał konieczność współpracować, być w relacji z prezydentem z przeciwnego obozu, to wiele, a może nawet większość tych reform, a zarazem celów politycznych byłoby nie do zrealizowania. Praktycznie tych wek wszelakich byłoby więcej. Taki prezydent stanąłby na czele obozu protestu i co więcej, taki prezydent mógłby funkcjonować, jak dzisiaj funkcjonuje Donald Tusk w Unii Europejskiej, kiedy miast bronić interesu polskiego w dużej mierze zachęca, czy też jego głos współbrzmi z głosem Timmermansa i jemu pokrewnych. Więc zwróćmy uwagę, że jak ważną rzeczą jest, jeśli mówimy o tych reformach różnych, tych zmianach istotnych, jak ważną rzeczą i jaką ważną rolę odegrał Andrzej Duda i to tylko można to zrozumieć wtedy, gdybyśmy sobie uruchomili wyobraźnię i mogli zdiagnozować, co by było, gdyby tym prezydentem był Bronisław Komorowski przy tej władzy. To byłaby sytuacja niezwykle trudna, niezwykle taka przy zaangażowaniu zagranicy wręcz dramatyczna i cała nasza scena polityczna nie spierałaby się o to, czy tak reformować sądownictwo, czy owak, ale byśmy mieli do czynienia z taką wojną na górze kompletną. Więc w tym względzie trzeba to czytać. Natomiast w tych przykładach, o których ojciec mówił, tak istotnych, bo jednym z takich filarów naszego sporu z tym zewnętrznym światem brukselskim czy berlińskim jest kwestia uchodźców, to nieprzyjmowanie uchodźców jest jednym z powodów tego, że chcą nas sądzić i odbierać nam fundusze. I to, co ciekawe, te państwa, czy te rządy, które były współodpowiedzialne, czy odpowiedzialne, mówimy o państwach, bo pamiętamy, że jesteśmy teraz już w sporze innego typu, że oskarża nam się o faszyzm, oskarża nas się o dyktaturę, a odszkodowania drugowojenne nie zostały wypłacone. I to dobre jest pokazanie całej tej perspektywy, kto za co odpowiada i kto komu winien jest pieniądze i nie tylko pieniądz. To jest sytuacja, gdzie tutaj Pałac Prezydencki staje równo z rządem i to są niezwykle ważne kwestie, czyli obrona tego, co zwiemy bezpieczeństwem państwa, również w sferze polityki imigracyjnej.
To porozmawiajmy teraz o tym, co usłyszeliśmy na ostatnich nagraniach z restauracji Sowa i Przyjaciele, mianowicie o dwóch innych politykach, którzy mieli także ambicje prezydenckie. To nam się wpisze może w pierwszą część rozmowy. Pamiętamy, Radosław Sikorski startował z Bronisławem Komorowskim w prawyborach w Platformie, bo chciał być prezydentem, ale także Radosław Sikorski diagnozuje w tej rozmowie, że Grzegorz Schetyna miał mieć ambicje bycia prezydentem. Mówił tak, marzy mu się zostanie szefem unijnej dyplomacji i powrót do Polski w 2020 roku na stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej. Panie profesorze, to znaczy, to był rok 2014, kiedy te rozmowy się odbywały i zostały podsłuchane. To znaczy, że Radosław Sikorski żył w jakimś takim trochę swoim świecie, bo pamiętamy, że to on miał zastąpić chyba, jeśli dobrze pamiętam, Catherine Ashton na stanowisku szefa unijnej dyplomacji. Mówiono, że i Donald Tusk tutaj gdzieś się pojawia, ale może Donald Tusk celuje wyżej. Okazuje się, że i Grzegorz Schetyna może miał takie ambicje, a w tym czasie Tusk kiwał Sikorskiego, podlizując się Angeli Merkel.
Sikorski chyba miał zbyt duże ambicje w relacji do tego, jakie były jego możliwości. Również dlatego, że był troszkę takim sztucznym przeszczepem do Platformy. Pamiętajmy, że jego przeszłość polityczna to jest bycie również ministrem w tych pierwszych rządach pisowskich. Natomiast ambicje duże, jakieś tam próba grania własną osobą, ale bardzo słabe jednak zaplecze, takie partyjne. Nie miał swojego środowiska na tyle silnego, żeby mógł oprócz pewnego markowania siły coś zdobyć. Donald Tusk z kolei w tym czasie o tyle miał lepsze rozeznanie, że chyba czuł klęskę swojego obozu, swojej platformy i wydaje się, że uciekł z tego chwiejącego się czy tonącego okrętu.
Przygotował sobie taką niemiecką szalupę, która go do Brukseli dowiezie.
I to mu daje dzisiaj pewne poczucie bezpieczeństwa, nie tylko socjalnego, materialnego, ale politycznego. Tam go wybrano wbrew woli czy głosowi rządu polskiego, co w ogóle jest kuriozum, ale to też ilustruje fakt, jak ta Unia funkcjonuje. Więc w tym względzie tam sobie spokojnie funkcjonuje. Natomiast ci, którzy zostali w kraju, mają problemy. Problemy również wynikające z ujawnienia tych kolejnych taśm, bo tam jest pewna ilustracja wewnętrznych konfliktów, wzajemnej jakiejś pogardy też poszczególnych frakcji i konkretnych polityków Platformy. Pokazuje to jednak, że był to obóz taktycznie związanych ludzi, którzy mają pewną wizję swojej własnej kariery, swojego interesu, bez większej idei, która by spajała to tych wszystkich graczy. W związku z czym Donald Tusk w odpowiednim momencie umiał tę karierę swoją pokierować. No, Radosław Sikorski wydaje się pogrążany choćby tymi taśmami i jego przyszłość polityczna bardzo marnie wygląda.
A czy Grzegorz Schetyna jest także pogrążony tymi taśmami? Mam na myśli oczywiście pogrążenie wizerunkowe, no bo jeżeli Radosław Sikorski z prezesem, co ciekawe też PKN Orlen, byłym prezesem Jackiem Krawcem, taki rysopis, taki rys charakterologiczny podają Grzegorza Schetyny. Grzesiu boczkiem, a jak przychodzi co do czego, to tchórzy, maknajacki styl lwowskiego żulika, co tu jeszcze, zero kreatywności, idealny numer dwa, taki knajacki styl trochę, to jest za mało na premiera, on nie czaruje ludzi, Grzegorz niczego z tego nie ma, Schetyna nie ma umiejętności przemawiania, to jest kwestia jakości ludzi, których masz wokół siebie. No i totalna krytyka związana ze stanowiskiem szefa Sejmowej Komisji do Spraw Zagranicznych, że w zasadzie chodziło o gabinet i o to, żeby miał swoją pieczarę, a nie żeby coś robił. No, Grzegorz Schetyna jest dzisiaj cieniem pani premier. On założył gabinet cieni. On się co środę spotyka z cieniami ministrów jako ewentualny kandydat na premiera w nowym rządzie, gdyby PO udało się obalić Prawo i Sprawiedliwość. No ale się okazuje, że w Grzesiu niczego takiego nie ma.
Znaczy, to nie musi być cios ostateczny dla Grzegorza Schetyny, że on straci władzę w Platformie, bo to jest jednak w dużym stopniu autokompromitacja tego środowiska Sikorskiego czy Tuska, bo to oni atakują w ten sposób Schetynę. On jest jak gdyby ofiarą tych ataków, no ale na pewno takie świadectwo nie podnosi autorytetu obecnego przewodniczącego Platformy. Na pewno to gdzieś krąży wśród działaczy, to jest jakiś powód do różnych przycinków. I w tym względzie ta wypowiedź samego Sikorskiego, ona pokazuje, jaka była ówczesna pozycja Schetyny w partii. Zresztą pamiętajmy, że przed odjazdem Tuska do Brukseli Schetyna praktycznie był trupem politycznym. Natomiast on się odrodził od tamtego czasu. Pewnie bardziej Sikorski jest dzisiaj trupem politycznym niż sam Schetyna. Natomiast pozycja Schetyny jako lidera jest słaba. On ma ludzi, cały szereg ludzi, którzy nie tylko go nie szanują, to widać po tej wypowiedzi, ale się go nawet nie boją, bo w przeciwieństwie do Tuska się jednak bano się jego jakichś, powiedzmy, działań takich czyszczących. On wielu tych działaczy dawnej Platformy wyeliminował z gry. Zwróćmy uwagę, kiedyś był taki triumvirat, był i Rokita, była i Zyta Gilowska. On eliminował tych swoich takich współliderów, takich silne postaci, bardzo konsekwentnie i bezwzględnie.
Był Maciej Płażyński wcześniej.
Tak, Płażyński, nawet Orechowski. Znaczy, im, on był, znaczy w tym sensie, że jeśli ktoś go nie szanował, czy nie był z jego obozu, to przynajmniej się go bał. Natomiast Grzegorz Schetyna nie jest w stanie nawet usunąć z partii, co wydaje się oczywistością ze względu na jej interes. Mianowicie Hanny Gronkiewicz-Waltz. No jej, ona się pogrąża. Ta komisja weryfikacyjna pokazuje coraz to kolejne rzeczy, które są no, gigantycznie obciążające, aferalne sprawy, które się w urzędzie działy. To jest politycznie rzeczą oczywistą, że się takich polityków no, odsuwa na bok. Jak była sprawa zegarka omawianego podczas w czasie tej rozmowy, no to Nowaka usunięto. Natomiast Grzegorz Schetyna jest na tyle słaby wewnątrz tej partii, że nie może tego uczynić, ponieważ wszystkie inne frakcje są stałe, wszystkie inne frakcje jakoś są w stanie go szachować, więc on musi się z nimi liczyć. Musi się nawet liczyć z tą frakcją takich gniewnych, młodych, gniewnych, a może niektórzy uważają, że szalonych, którzy tak radykalizują postawę Platformy, starają się tak agresywnie funkcjonować, że Schetyna, bojąc się, że oni go obejdą z jakiejś strony, że wyeliminują go jako lidera, upodabnia się do nich swoją agresywnością. Przypomnę ostatni jego pomysł, żeby posłów, którzy głosują za reformą sądownictwa, wsadzać do więzienia, żeby kodeks karny nowelizować w tym względzie. No, nikt racjonalny takiego pomysłu by nie wrzucał. On stara się przynajmniej zewnętrznie pokazywać, że jest bardziej radykalny niż najwięksi radykałowie. Bardziej lojalny w stosunku do Gronkiewicz-Waltz niż to tego wymaga interes partyjny. Więc to jest nieporównywalna postać w tym względzie. I ta rozmowa, myślę, że tylko tę partię jeszcze bardziej pogrąży w pewnych takich wewnętrznych konfliktach i takiej, prawda, niestabilności, również co do określenia jakichś ważnych celów na przyszłość.
No, sama Gronkiewicz-Waltz pogrąża się coraz bardziej, bo nie dość, że stała się wyrocznią w sprawie, co jest konstytucyjne, co nie jest konstytucyjne, jednoosobową, więc jeżeli ktoś słuchaczy ma wątpliwości, to do wyroczni w ratuszu warszawskim może się zwrócić. Natomiast to, żeby jeszcze podatnicy płacili za nią kary, to już jest kuriozum i wynajmowanie prywatnych kancelarii prawnych po to, żeby ewentualnie wymyślali, jak ominąć zapłacenie kary. To znaczy, że ta pazerność na pieniążki jest całkiem spora.
Ale to nie byłby już taki wielki problem Platformy dzisiaj, wizerunkowy, gdyby ona na przykład rok temu albo wcześniej została z tej Platformy usunięta lub chociaż zawieszona. Natomiast ona jest wiceprzewodniczącą tej partii, więc praktycznie wszystko, co ją dotyczy, dotyczy pośrednio i tejże partii. I to są rzeczy samobójcze, jeśli bierzemy pod uwagę działanie na scenie politycznej.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan profesor Mieczysław Ryba, politolog, historyk i nasz gość. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję uprzejmie. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem.